Słuchajcie, nowy odcinek Dzikich Drożdży, tym razem wideo odcinek. Znowu wideo odcinek udało nam się nakręcić. Jestem w Warszawie, w bardzo pięknym miejscu. Nigdy tu nie byłam, wiele o nim słyszałam dobrego i żałuję teraz, że nie mieszkam w Warszawie. Ze względu na to, że nie mogę tutaj regularnie przychodzić. Miejsce nazywa się Winem po Wiśle i właścicielem jest...
Marcin Tytus-Grabski. Tak, to jest mój winebar.
Ale to nie jest twój jedyny winebar, o czym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw zrobię taki wstęp dla naszych słuchaczy, bądź też widzów, no bo teraz właśnie też można nas zobaczyć, że ten odcinek będzie wyjątkowy. Zawsze chciałam, żeby odcinki Dzikich Drożdży były o winie, ale w szerszym kontekście. I tych kontekstów myślę, że już pokazałam bardzo dużo dookoła wina. Były konteksty polityczne, ekonomiczne, kulturowe, a dzisiaj będzie kontekst muzyczny. I chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jesteśmy w wine barze. Ty jesteś właścicielem tego wine baru, a ja chcę z tobą rozmawiać nie o tym, jak się prowadzi wine bar w Polsce, tylko o twojej starej pracy, bo ty jesteś z branży muzycznej tak naprawdę. Więc powiedz mi tak naprawdę, co ty robiłeś, zanim się stałeś winopijcą profesjonalnym.
Winopijca profesjonalny, to dobrze brzmi. Wcześniej byłem mniej lub bardziej profesjonalnym wydawcą muzycznym. Przez 25 lat prowadziłem założoną przez siebie wytwórnię Asphalt Records. Asphalt Records specjalizowała się w muzyce polskiej hip-hopowej. Produkowaliśmy, wydawaliśmy płyty, współpracowaliśmy z artystami. Sam siebie określałem, czy nadal określam jako łowca talentów, bo to u nas rozpoczynali swoje kariery tacy artyści jak OSTR przede wszystkim, Fisher Made, ale też Taco Hemingway. Wydaliśmy też pierwszą profesjonalną płytę artysty O Co Chodzi. To samo z zespołem Razmentalizm. No, artystów było na przestrzeni lat bardzo wielu. Myślę, że zostawiliśmy ciekawy dorobek.
Absolutnie. Bo
specjalizowaliśmy się też w czymś, co miało troszkę pretensjonalną nazwę inteligentny hip-hop. Starałem się zawsze, żeby ta muzyka była jakimś nośnikiem nieco treści dla nieco bardziej wymagających słuchaczy. To samo też muzycznie. Staraliśmy się, żeby to był hip-hop taki a to oparty o muzykę jazzową, albo też o eksperymentalną elektronikę. No, staraliśmy się unikać takich wytrychowych, prostych rozwiązań. I myślę, że nam się to udało.
No tak, i to jest ciekawe, że wszyscy artyści, których wymieniłeś, to są absolutnie artyści również mi znani, więc to jest ten inteligentny hip-hop, bardzo mi się podoba.
Tak,
to
jest, nazwa jest
to jest ten, który
robocza.
Do mnie dotarł jak najbardziej. Bardzo mi się ta nazwa podoba i dlatego się cieszę, że dzisiaj się spotykamy, ponieważ od bardzo dawna chciałam zrobić odcinek o winie i muzyce. Zdarzyło już mi się napisać kilka tekstów o winie i muzyce, natomiast nie jestem specjalistką od wina.
Mhm. A od muzyki?
No to będzie blooper. No to będzie blooper. Nie wycinamy tego. Słuchajcie, jestem specjalistką od wina, ale nie jestem specjalistką od muzyki. Mam tutaj oczywiście ze sobą telefon, w którym mam mnóstwo pytań, bo chciałabym właśnie porozmawiać o muzyce w różnych kontekstach. I tutaj mam takie konteksty zapisane. Bo tutaj mój podcast to są historie i takich kilka historii chciałabym wyciągnąć dzisiaj dla słuchaczy i widzów. I słuchaj, to, że ty przede wszystkim wydawałeś rap, również jest bardzo istotne. W kontekście wina. Zaraz do tego dojdziemy.
Ciekawe.
Ale najpierw chciałam się ciebie zapytać, jak w ogóle przeszedłeś od muzyki do wina? Co tu się wydarzyło?
Wiesz co, tak samo zresztą jak z moimi zainteresowaniami muzycznymi i tym, że od słuchania hip-hopu przeszedłem do założenia wytwórni i prowadzenia jej. Też podobnie to wyglądało z winem, czyli sposób naturalny i taki troszkę nieuchwytliwy. To znaczy zakładając wytwórnię i pracując z polskimi artystami hip-hopowymi, ja nie działałem na podstawie jakiegoś biznesplanu, briefu, zadań i nie wyznaczyłem sobie. Ja w ogóle studiowałem prawo, więc w ogóle miałem inne perspektywy zawodowe. Natomiast gdzieś tam pod koniec studiów prawniczych skręciłem w tą drogę hip-hopową. I też troszkę to wyglądało tak z winem. Ja wino piłem zawsze, gdyby bardzo lubiłem wino. Natomiast oczywiście jak większość też ludzi, no raczej zaspokajałem się takim winem stołowym. Tak?
Codziennym.
Codziennym, tak, 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 winem codziennym. Jakby źle to nie zabrzmiało.
Tak, ale lubię tą nazwę, bo ona tak, dla mnie coś znaczy.
No i taka nie, właściwie nic nie mówi, a mówi bardzo dużo. I miałem okazję poznać wina jakościowe, co też jest terminem kontrowersyjnym. Wina jakościowe, wina, czy też jak to mówi się po angielsku, fine wine. I tutaj mnie to strasznie wciągnęło, zainteresowało. Mieliśmy sklep, znaczy mamy cały czas sklep z płytami, ale mieliśmy taką sytuację, że wytwórni w Asphalt Records, że otworzyliśmy w 2016 otworzyliśmy nasz sklep stacjonarny z płytami. I to wytwórnia istnieje od 1998 roku. Sklep internetowy z płytami od 2007. Troszkę nudnych dat, a w 2016 udało nam się w Warszawie otworzyć sklep stacjonarny, uliczny. Co było od jakiegoś czasu naszą ambicją. Ten sklep przechodził różne perypetie, bo zmienialiśmy jego lokację kilkukrotnie, aż ostatecznie wylądował tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na Tamce 37 na Powiślu. Pierwotnie ten sklep funkcjonował jako taki połączony koncept kawiarni i sklepu z płytami winylowymi. No i już jesteśmy w domu, jak gdyby tutaj w tym momencie dotknąłem gastronomii pierwszy raz. Były tu zresztą wina też, część z tych win do dzisiaj z nami została. Tamten koncept przy okazji pandemii zakończyliśmy. Sklep już tylko w wersji sauté przeniósł się na Mysią 3, gdzie do tej pory funkcjonuje i myślę, że będzie długo funkcjonował. A nam został lokal. Jakieś tam doświadczenie gastronomiczne i pomysły, co robić dalej. I jakoś tam ten koncept wine baru się pojawił. Ja się w ogóle interesowałem tematyką wine barów. Przede wszystkim to był 2021 rok, lato. I wtedy... Już będziemy o tych czasach powoli zapominać, ale wtedy tak naprawdę nie było w Warszawie wine baru sensu stricte. Były lokale, gdzie można było się napić wina na kieliszki, no ale które de facto funkcjonowały jako restauracje, szczególnie jeśli chodzi o próg cenowy. Tak? Bo co tworzy bar? Czym się różni bar od restauracji? To nie tylko tym, że są stołki barowe i lada, bo to jest też w restauracji zawsze. Natomiast jeśli chodzi o wine bar, czy whisky bar, czy sherry bar, to jest miejsce, gdzie można się napić naszego ulubionego trunku, za przeproszeniem, w cenach barowych. Tak? Jak gdyby to też tym samym się różni wine bar od restauracji z winem, czym się różni bar mleczny od restauracji. Tak? Jak gdyby, no, czasami wychodzimy na kolację z ukochaną połową, a czasami po prostu lecimy gdzieś na drugi koniec miasta i na szybko chcemy zjeść pierogi, tak? Jak gdyby, no
to jest bardzo dobre wyjaśnienie.
I takich miejsc wówczas, wtedy w Warszawie nie było. Mówię w ogólnym ujęciu czasowym, tak? Jak gdyby, bo dokładnie wtedy, kiedy myśmy się wakacje otwierali, to już tych miejsc, te miejsca zaczynały się pojawiać. Tak, jak gdyby właściwie w odstępie miesiąca. Ja przeczytałem sobie bardzo ciekawy wpis na jednym z blogów na temat tego właśnie, jak tutaj ktoś krążył po Warszawie poszukiwaniu wine barów i w stolicy 40-milionowego państwa takiego miejsca nie znalazł.
O.
Znalazł miejsca, które funkcjonowały pod szyldem wine baru, ale z różnych powodów takim wine barem właśnie nie były. Też przy okazji poczytałem o tym, jaką wino i miejsca z winem w Polsce mają otoczkę, jak są identyfikowane, jaki mają odbiór, a jest to odbiór taki bardzo odstraszający.
Oczywiście, absolutnie.
Znaczy był, bo to się zmieniło na szczęście. Opisywał tam autor, pamiętam taką historię, że umówił się ze znajomymi pod pewnym lokalem. On był tą osobą, która się zna na winie, on tam miał jakby być duszą towarzystwa. Umówili się pod pewnym lokalem, on się spóźnił. I on przyjeżdża na miejsce, patrzy, oni wszyscy kłębią się pod drzwiami. Mówię, ale dlaczego nie weszliście? Oni się bali bez niego wejść.
Intimidating, są wine bary czasem, tak. Czy tam miejsca z winem.
Miejsca z winem. Tak więc pomyślałem, znalazłem tutaj, myślałem sobie, że jest jakaś nisza dla mnie. I bardzo starannie przygotowałem się do otwarcia tego miejsca i miałem i mam nadal bardzo konkretną koncepcję. A jest to koncepcja taka fine casual, która paradoksalnie w gastronomii jest najtrudniejsza, dlatego że jeśli chcesz zrobić miejsce typu fine, chcesz mieć restaurację, która ma ambicje na gwiazdki Michelin, no nie jest to łatwe, ale generalnie masz prostą drogę. Wiesz, kogo musisz zatrudnić. Masz pewne wytyczne. Wiesz, kogo musisz zatrudnić, wiesz, jakim budżetem musisz operować, wiesz, jak wyglądać musi karta i tak dalej, i tak dalej. To samo jest też z miejscami typowo casual, tak? No, jeśli chcesz, po prostu stawiasz na obrót nieskomplikowanymi środkami spożywczymi, no to też wiesz, niski food cost, prosty wystrój i generalnie kasa ma się zgadzać, nie? Najtrudniej jest zrobić miejsce typu fine casual, gdzie z jednej strony też musisz dbać o ten aspekt fine, a z drugiej strony o ten aspekt casual. I tutaj bardzo często można się wywrócić albo za bardzo idąc w jedną stronę, albo za bardzo idąc w drugą stronę. Tak więc u nas bardzo dokładnie wiemy, które elementy trzymamy jako fine i nie ma tu miejsca na kompromis. Ale też z drugiej strony też wiemy, żeby zadbać o tą stronę casual. Krótko mówiąc, chciałbym, żeby do mojego wine baru ludzie nie bali się wejść. Jak już są w tym wine barze, to żeby się czuli luźno, ale z drugiej strony też nie za luźno. To znaczy nie chodzi mi o gości, ale chodzi mi też o serwis. Tak? Jak gdyby to, że czujemy się rozluźnieni, to, że się czujemy fajnie, że jest dobra atmosfera, to nie może pociągnąć za sobą tego na przykład, że pijemy za proste wino, albo pijemy wino w złej temperaturze serwisowej, albo pijemy wino kiepskie, bo obsługa zakłada, że my tego jako laicy nie wyłapiemy. Tak? Jak gdyby to są pewne rzeczy, które właśnie trzeba doskonale... Chciałbym, żeby u mnie ludzie się czuli luźno, swobodnie, ale żeby serwis, jeśli chodzi o wino, był na poziomie restauracyjnym. Tak? Czyli żeby pili bardzo dobre wina, dobrze podane, no bo wtedy tak naprawdę widzą różnicę. Tak? I widzą różnicę. Spotykają nas komplementy, mówię nas, bo też tutaj pracuje sommelier Damian Sadkowski, który jest menadżerem miejsca i powiedzmy head sommelierem całego wine baru. I razem z Damianem słyszymy komplementy typu na przykład fajnie się u was czuję, bo mogę się czegoś dowiedzieć o winie, ale nie na zasadzie wykładu. Czy tak, tam nie czuję się właśnie w sposób nieponiżający dzielicie się wiedzą. Tak? Jak gdyby. Albo też dla mnie osobiście najlepszym komplementem jest na przykład, bo mamy też wina premium, które nie są tanie niestety i ludzie, którzy są laikami w zakresie wina w tym temacie, częstujemy ich. Pozwalamy im spróbować, jak gdyby, co to na przykład jest Cabernet Sauvignon na Pawali. Tak? Jak gdyby, dlaczego te wina
tyle kosztują?
Niestety drożeją cały czas i pewnie to się nie skończy. I bardzo jest dla mnie satysfakcjonujące, jak taki gość, który dysponuje jakimś tam budżetem, ale nie za dużym, zamawia kieliszek tego wina. Tak? Jak gdyby, bo tak, czuję różnicę. Tak? Jak gdyby, że zrywamy też z tym takim mitem, że drogie wina to po prostu jest tylko marketing. Owszem, często tak, ale nie zawsze. Tak? Więc chcemy pokazać, że warto czasami zainwestować i warto w cenie butelki wina w markecie kupić kieliszek w barze, bo jest to kompletnie inne doświadczenie. Jest to kompletnie inne doświadczenie, tak? Lepiej mniej, a więcej. Znaczy mniej, a less is more.
Mniej, a lepiej.
Tak, a lepiej, tak, żeby tak. To tak wyglądało. I taka jest też koncepcja tego wine baru. No i wine bar oczywiście jest miejscem, gdzie nie musisz kupować butelki, tylko możesz zamówić kieliszek. Zawsze mamy tutaj 10, a właściwie w tej chwili kilkanaście win na kieliszki.
Okej.
I to też jest część tej naszej koncepcji, tak.
Słuchaj. To jest odcinek o muzyce. Okay. Więc teraz przechodzimy do muzyki.
Tak, wracamy do muzyki.
Musimy zrobić odcinek o muzyce, bo tak to zapowiedzieliśmy. Więc tutaj cię teraz tak sprowadzę na drogę muzyczną.
Spoko.
Ale to jest twoja droga.
Tak, tak, tak.
Zresztą wiem, że też tutaj puszczasz dobrą muzykę. I o niej też porozmawiamy, o tej muzyce tutaj. Pierwszym tematem takim muzycznym w kontekście wina, albo wina w kontekście muzyki, to jest, czy ty słyszałeś o takich winach, a może masz takie u siebie, które powstają przy dźwiękach muzyki, czyli albo winorośl w winnicy słucha muzyki, albo już samo wino leżakujące na przykład w beczkach w piwnicy słucha muzyki. Czy słyszałeś o takich przypadkach? Jeszcze zanim się odezwiesz, bo już wiem, że masz słowotok jak ja, więc zanim się odezwiesz, to tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że zadaję ci to pytanie oczywiście z pobudek egoistycznych również, żeby przy okazji znaleźć tutaj pretekst w naszym odcinku do wspomnienia o mojej książce Dzikie Drożdże. Ponieważ w mojej książce Dzikie Drożdże jest odcinek, a rozdział właśnie o takim winie, które powstaje przy dźwiękach muzyki. Jest to rozdział, poczekaj, ja tu to sobie znajdę.
A może ty by na się odpowiedział?
Nie, właśnie nie, bo ja tylko zaczynam, a potem ty już wiesz, ty już idziesz dalej, nie? Jest to rozdział, historia numer 15 i to jest taka historia, której właśnie jeszcze w podcaście nie było, o winoroślach, które słuchały Mozarta. I jest to winnica, która się nazywa Paradiso di Frassina z Toskanii. Słyszałeś o niej, czy nie?
Nie, znaczy słyszałem o tej akcji, że się puszcza winoroślą muzykę, ale nie bez konkretów, no.
No to zobacz, będziesz mógł to przeczytać oczywiście tutaj.
Wierzgam nogami, żeby to sprawdzić.
Tak, wy też będziecie mogli to przeczytać, ale kilka słów o tym oczywiście też powiem, bo chciałam też cię spytać. W tej historii Paradiso di Frassina chodzi o to, że właściciel miał taką teorię, że muzyka musi koniecznie wpływać na ludzi, że ona, zresztą nie tylko on miał tę teorię. Ja piszę o tym, jak to już od dawna trwają badania nad wpływem muzyki na...
No jest, wiesz, na pewno, na bardzo.
No właśnie, chciałabym o tym z tobą porozmawiać, na zdrowie, na samopoczucie, ale to, co było dla mnie bardzo ciekawe, kiedy robiłam research, poszukiwania do tego tematu, bo już kiedyś napisałam tak naprawdę o Paradiso di Frassina, o muzyce i winie. Kiedyś napisałam do inicjatywy artykuł na ten temat. To właśnie czytałam wtedy bardzo dużo artykułów na temat wyjątkowo niesamowitego wpływu muzyki Mozarta na człowieka, że podobno nawet były badania na temat tego, że muzyka Mozarta może wpływać na złagodzenie na przykład napadów epilepsji.
Znaczy ja myślę,
co ty o tym wszystkim myślisz?
Znaczy tak, no myślę, że musimy rozdzielić wpływ muzyki na winogrona
i na człowieka.
Winorośli na człowieka. Na człowieka na pewno jest olbrzymi wpływ. Zresztą też czytałem niedawno badania, że słuchanie muzyki poprawia odporność, działa dobrze na system immunologiczny, już nie mówiąc o nastroju.
Oczywiście.
Ja muzyki słucham cały czas.
Tak się domyślam.
Tak.
Hip-hopu głównie?
Praktycznie wszystkiego, tylko nie hip-hopu.
Ciekawe,
tak, okay. Obecnie. Natomiast muzyka moim zdaniem powinna nam towarzyszyć na każdym kroku. Ja 20 lat temu mieszkałem rok w Stanach Zjednoczonych i tam jedna z wielu obserwacji, jakiej dokonałem, to było to, że tam w pracy, mówię o pracy fizycznej, bo pracowałem fizycznie, tam w pracy fizycznej słucha się muzyki. W sensie i to jest tak nierozerwalne, jak u nas przerwa na papierosa. Tam po prostu, jeśli coś robisz, to sobie włączasz magnetofon i słuchasz muzyki. I to mi się bardzo spodobało. I moim zdaniem w Polsce tych tradycji nie ma. U nas jest ta tradycja, że na poczcie radyjko tam coś tam...
No tak, ale zgadanie, tak, reklamy.
Tak, tak, w biurach się słucha, ale głównie
radia
gadanego. Tak, jak gdyby. Natomiast nie widzimy, że na budowach na przykład słuchano muzyki, co dla mnie jest,
to prawda, ale wiesz,
niezrozumiałe kompletnie.
To jest ciekawe, co ty mówisz, bo ja też mam to wrażenie. Teraz mieszkam w Portugalii. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że kiedy robiliśmy moje wino, bo ja też robię wino w regionie Teżu, to kiedy robiliśmy selekcję, wiesz, gron do mojego wina i zajęło nam to jednak kilka godzin w ogóle praca, bo robiliśmy i moje wino, i później kolejne wino i tak dalej, robiliśmy selekcję gron. Było nas tam 7 osób, wiesz, wokół takiego wielkiego pojemnika, do którego wrzucaliśmy całe te pojemniki. Z winogronami selekcję i bardzo szybko w ogóle stwierdziliśmy, ej, ale my potrzebujemy muzyki, nie? Zaczęliśmy po prostu słuchać muzyki z lat, wiesz, 80., wiesz, takie kawałki, które wszyscy znają.
No, lepiej się pracuje.
Absolutnie od razu wszystko się lepiej nam robiło. A druga rzecz jest jeszcze taka, i już ci daję kontynuować, że w Portugalii, słuchaj, w ogóle wszyscy śpiewają. Ale to jest niesamowite, bo ja nigdy nie miałam, jakby ta myśl mi cały czas towarzyszy. Idziesz do swojego dentysty. Słuchaj, byłam już u 4 różnych dentystów, bo tam różne rzeczy robiłam. Mm-hmm. Każdy z nich śpiewa, kiedy robi mi zęby. Śpiewa, rozumiesz? I to nie są takie, wiesz, takie przyśpiewki, ale na przykład jedna pani, moja dentystka, normalnie takie, wiesz, takie bardziej operowe utwory sobie nuciła pod nosem, nie? Mój masażysta nuci sobie, śpiewa piosenki. Jak tylko widzisz kilku chłopów przy kieliszku wina w jakimś barze, to możesz być pewien, że w pewnym momencie zaczną, wiesz,
śpiewać
wspólnie, ale to nie jest taki, wiesz, taki śpiew pijacki. Nie, oni mają piękne głosy i śpiewają jakąś taką tradycyjną piosenkę portugalską.
A ja ci powiem, że w Polsce była taka tradycja jeszcze przed wojną. No, nam już nie za bardzo jest, nie ma komu tego powiedzieć, znaczy nie ma komu, żeby nam to powiedział, ale w Polsce też się śpiewało. Też się śpiewało przy stole. To była rozrywka, bo nie było telewizji, nie było radia też tak naprawdę w wielu domach. Można było czytać książkę, no ale to jest mało socjalne zajęcie.
Ale oczywiście, a śpiewasz
rodzina siedziała, rodzina, znajomi siedzieli przy stole i razem śpiewali. To była rozrywka, a jednocześnie też coś, co bardzo integrowało. Też śpiew pobudza układ oddechowy, jak gdyby, więc to jest super. A dlatego wydaje mi się, że, co zresztą potwierdza moją tezę, wydaje mi się, że Portugalia jest troszeczkę takim skansenem Europy, prawda?
Absolutnie.
Tam się zachowało dużo takich tradycji, które nie tylko w Polsce dawno nie ma. No my zostaliśmy z tradycji tak naprawdę wykorzenieni walcem. Tak,
ogołoceni, zaorani. Masz rację.
Można powiedzieć, że nasze społeczeństwo zostało dotknięte plagą filoksery i tu są właściwie same nowe nasadzenia. Tak? Jak gdyby my jesteśmy młodą winnicą i tutaj praktycznie jesteśmy narodem bez tradycji.
Bardzo piękne porównanie.
Dziękuję. A tam, więc to po pierwsze, tak, to u nas. Natomiast nawet w krajach, które jakoś przeszły w szyku zwartym przez te dziejowe zawieruchy, czyli przede wszystkim Anglia, Francja, no tam też już tych tradycji nie ma. A w Portugalii widzę takie, dużo jest takich rzeczy, które się z tej starej Europy, z tej starej Europy zachowały, co wynika po pierwsze z tego, znaczy wiesz więcej o Portugalii ode mnie, ale ja się trochę powymądrzam, że jest po pierwsze na krańcu Europy.
Tak,
nie jest na żadnym szlaku komunikacyjnym, wewnątrzeuropejskim oczywiście, no, bo jest bardzo ważnym szlakiem międzykontynentalnym, ale wewnątrz Europy nie jest żadnym szlakiem. Nawet pielgrzymki się kończyły tak w Hiszpanii. To po pierwsze, a po drugie też charakter Portugalczyków, z tego co się zorientowałem, jest taki bardzo twardy. Oni są...
Tak, czasem trochę za twardy. Są tak, absolutnie odporni na wszelkie
zdanie.
Zmiany.
Tak,
zmiany, nie dziękuję.
Tak. Mają swoje...
I to ma plusy i minusy. Oczywiście odczuwam te minusy na co dzień również, ale cieszę się też plusami. No tak. Ale wróćmy
Grunt, żeby te minusy nie przesłoniły nam...
Nam plusów, tak. Wróćmy do muzyki i wina. A co myślisz o wpływie muzyki na rośliny? Czy czytałeś coś o tym?
Nie, nie czytałem. Zacząłem czytać książkę o drzewach słynną. Bardzo fajną.
Bardzo.
Więc wiesz co, nie jestem osobą, która z jednej strony śmiałaby się z tego. Myślę, że może być jakiś związek i może mieć to wpływ na rośliny. Jak znam rośliny, no to raczej to nie polega na tym, że się przez godzinę coś puści i roślina będzie lepiej rosła. Więc nie wiem, jak długo, że tak powiem, roślina musiała być poddawana.
To ja ci powiem.
Słucham.
Bo w tym właśnie, w tej winnicy, słuchaj, Paradiso di Frassina, i o tym piszę, i to jest jedno z moich takich najciekawszych doświadczeń w winnicy, muzyka Mozarta jest puszczana z głośników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli non-stop, od kilkudziesięciu lat.
Wow.
Tak.
Rachunek za prąd imponujący.
I sytuacja jest taka, że tam można sobie wynająć, wiesz, na przykład pokój, apartament. I ja tam spędziłam 3 bądź 4 dni. I będąc w środku w swoim apartamencie, ty też słuchasz tego Mozarta. Dzień i noc. Rozumiesz? I w ogóle moją opowieść o tej winnicy zaczynam od tego, jak to my z moim mężem wyjechaliśmy z tej winnicy i tak spojrzeliśmy po sobie i tak, jaka dziwna cisza.
Ciekawe.
I czy ty też słyszysz muzykę Mozarta? My ją słyszeliśmy w głowie jeszcze przez kolejne dni.
Tak.
A kiedy chodziłam z winiarzem po tej winnicy, słuchaj, to on mi pokazywał, jak winorośl jakby kieruje się w stronę głośników, jak młode pędy kierują się w stronę autentycznie muzyki, w stronę głośników.
No to już jest dowód.
To już jest, wiesz. Mhm. Poza tym te badania były również tam prowadzone nie tylko przez samego winiarza, ale też przez dwóch profesorów z uniwersytetu, którzy z jednej strony badali rozwój winorośli, z drugiej strony badali na przykład ilość pasożytów, ilość, wiesz, insektów szkodliwych, bądź też przyjaznych, czy dobrze robiących winoroślom, bo z jednej strony badali właśnie wpływ muzyki na rośliny, a z drugiej strony wpływ muzyki na owady. I to jest też ciekawe, że po prostu ta muzyka wpływa na wszystkich, wiesz. Ciekawe jest też to we wszystkich tych artykułach, które przeczytałam, że to zawsze jest albo muzyka poważna, albo jazz, albo chóry gregoriańskie, natomiast nigdy to nie jest heavy metal. O hip-hopie też nie słyszałam, żeby ktoś puszczał muzykę.
A wiesz dlaczego? Bo to jest kwestia harmonii, tak?
Dokładnie. Jakby,
no, jest, po prostu w muzyce rozrywkowej no owszem, harmonia występuje, ale no nie, to nie ma w ogóle, nie leżało obok muzyki poważnej, jeśli chodzi o stopień skomplikowania i poziom.
Czy to oznacza, że wino i winorośl to snoby?
Wiesz co, no trochę tak, dlatego że też, no ale to nie tylko ze względu na muzykę, tak? Jakby to jest dobre wino, bardzo dobre wino. Po pierwsze kosztuje z różnych powodów. Głównie z powodu, w tej chwili na świecie głównie z powodu reglamentacji, tak? Czyli mam dobre wina, są produkowane w znacznie mniejszym nakładzie niż zapotrzebowanie świata. No bo to jest rynek światowy. Stąd taka cena, nie inna. To nie jest często taka sytuacja, że chciwy winiarz usiadł i sobie rozpisał. Że
a
teraz
tak
jego...
często się myśli, prawda?
Tak, że on sobie to rozpisał, że to będzie tyle kosztowało. No tylko postawmy się w sytuacji osoby, która jest mniej lub bardziej zamożna. Czasami jest to osoba, która do niedawna jeszcze miała problemy finansowe. No i ma powiedzmy tam 20 tysięcy, 30 tysięcy butelek, no a ma zapotrzebowanie na 3 miliony, tak? No, jak on ma dać cenę za tą butelkę, prawda? Stąd też w Burgundii się coraz częściej mówi o sprzedaży aukcyjnej, tak? Bo to właściwie, powiedzmy sobie szczerze, no to jest najsprawiedliwsze, tak? Jak gdyby, bo żeby uniknąć spekulacji, uniknąć windowania cen win w sklepach, gdzie ostatecznie na tym winie zarabia przede wszystkim kupiec, tak?
No, pośrednik, tak.
Pośrednik, tak. No to,
jest
no to
tym odcinek.
No to super. Ale wracając do snobizmu winie i do tego, że winorośl słucha tylko muzyki poważnej, to też wynika z tego, że no powiedzmy sobie szczerze, żeby te najbardziej złożone i ciekawe wina docenić, no to no, trzeba ich trochę wcześniej spróbować. I często też, jeśli ja na przykład jeśli rozmawiam z moimi gośćmi, I staram się mniej więcej rozpoznać ich stopień zaawansowania, co pili, co ten. Jak gdyby ja nie mam ambicji, żeby im wpychać drogie butelki, bo po pierwsze tak nie robię, bo to jest nie fair, a po drugie też jak gdyby no to trochę się mija z celem, to można to ludzi spłoszyć trochę za wcześnie, tak? Jak gdyby nie, ja sam widzę po sobie, że w związku z czym, że mam stosunkowo krótki staż na jeśli chodzi o wino zawodowo, no to też jak gdyby wracam do butelek, których kiedyś nie doceniałem, nie do końca rozumiałem, o co w nich chodzi, a teraz to czuję. I w drugą stronę, wina, którym kiedyś mi się może nie zachwycałem, ale podobały mi się, to teraz nie za bardzo już wiem, co mi się tak
naprawdę. Nie
miałbyś ochoty. Wiem, co mi się kiedyś podobało, ale.
No, intelektualnie wiesz, ale dusza już nie gra z tym. Nie?
No tak. Już nie mam satysfakcji, nie mam przyjemności. Też winie, fajna rzecz jest, że winie też, przynajmniej u mnie jest, ale też rozmawiałem ze znajomymi, ten nasz gust tak dosyć dynamicznie się zmienia.
Że teraz... I to jest tak samo jest z muzyką, nie?
Zobacz, oczywiście.
Łatwiej wpadnie ci w ucho, wiesz, kawałek typu solo, wiesz, nawet ja jestem w stanie to zanucić, niż jakiś fajny kawałek Mazolewskiego, nie? Znacznie łatwiej. A i tak wybrałam Mazolewskiego, który łatwo wpada według mnie w ucho.
A czego podajesz Wojtka jako przykład muzyki jazzowej.
Tak.
No jasne.
Ale to wciąż jest jeszcze taka, wiesz, przyjazna muzyka jazzowa. Mogłabym podać przykład muzyki trudnej, jazzowej, gdzie w ogóle nie jesteś w stanie tego zanucić, wiesz, jakaś solóweczka.
Improwizacje przede wszystkim.
Improwizacje, tak. Więc i tak samo jest z winem, tak? Jakby trzeba zrozumieć, że jest wino, które łatwo wpada w kubki smakowe.
Tak.
A po tym, jak już się przyzwyczaisz, to zaczynasz doceniać trochę bardziej skomplikowane dźwięki, w tym wypadku skomplikowane aromaty, kompozycje. I
zaczynasz wychwytywać pewne też niuanse. Tak jak w muzyce są pewne patenty, na przykład w muzyce popowej. W ogóle przy songwritingu jest coś w rodzaju know-how, przepisu.
Tak, przepisu. I jak, tak samo.
Tak, jak zrobić przebój? Na przykład, do tego też się tą dyskusję, czy ci producenci muzyczni. Producent muzyczny to jest osoba, która stworzyła utwór, ale nie jest to do końca tożsame z kompozytorem. To może być kompozytor, ale nie musi. To, czy jest, czy nie jest kompozytorem, nie jest to istotne. Ważne, że jest producentem muzycznym, który odpowiada za brzmienie, czyli mówiąc w bardzo uproszczony sposób za instrumenty, za aranżację, miks, artystów ewentualnie gościnnych, mastering, bla, 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 bla. No generalnie tworzy, jest osobą, która tworzy to, ten utwór jako produkt, który jest gotowy do sprzedaży. No więc są dyskusje, czy ci producenci muzyczni, którzy stoją za największymi hitami, to jest tak, że oni wiedzą, jak to zrobić, czy mieli szczęście, czy inaczej, robią to po swojemu, a akurat koniunktura im sprzyja. No to można o tym dyskutować. No tyle, ile osób w branży muzycznej, tyle
ale
zdań.
Można, tak jak powiedziałeś, założyć, że jest pewien przepis, który może zadziałać.
No jest, nawet na YouTubie można znaleźć te filmiki, które rozbierają utwory na części, pokazują. Dokładnie. Popatrzcie, te wszystkie utwory są napisane według jednego schematu. I troszkę
I tak samo
jest z winem.
Dokładnie.
I tak samo jest z winem i też nabieramy się na pewne patenty, chociaż nabieramy się to złe słowo. No jak gdyby jesteśmy...
Damy się uwieść.
Uwieść, tak, tym patentom.
Jak syreniemu śpiewowi.
Tak, no z podobnym skutkiem czasami, jeśli ktoś przesadzi. I dlatego też na przykład rozmawiam z gośćmi i na przykład goście, o ja lubię w tym winie, że ono jest takie właśnie waniliowe. I ja mówię, no tak, jasne, tak, bardzo oczywiście, że tak. Cieszę się, że panu się to podoba. Natomiast no my wiemy,
Specjaliści.
Tak, że wiemy o tym, że jest to patent, po prostu jest to patent i nie ma, i w tym winie nie ma nic niezwykłego, tylko że nasz gość...
On nie ma tej wiedzy, że...
To po pierwsze, a po drugie do tej pory po prostu nie spotkał się z srogo zbyczkowaną czerwienią. Tak?
Dokładnie.
Gdyby do tej pory pił tańsze wina, których producentów nie było stać na nową beczkę, więc albo w ogóle tej beczki nie było, albo ona była, albo to były obierki, albo to były jakieś techniki okołobeczkowe. No generalnie pił do tej pory tańsze wina, które tak naprawdę poważnego beczkowania nie przeszły. Po czym taki gość do nas przychodzi i pierwszy raz pije wino, które zostało porządnie zbeczkowane i jest zachwycony. I my to rozumiemy, bo to rzeczywiście jest pierwszy raz spotkanie się z tym patentem. To jest właśnie jak wysłuchanie przeboju, który potem za nami chodzi i siedzi nam w głowie. Ale tak jak nie chcielibyśmy całe życie słuchać przebojów, albo co gorsza jednego przeboju, tak? Jak gdyby, i chcemy czasami posłuchać czegoś nowego. Może nam to zostanie w głowie, może nie. I tak samo jest z winem. Jak gdyby też nas już ta beczka nie uwodzi, co więcej, często nawet jej już unikamy, bo wiemy, że...
Jak ten beat taki, który jest zawsze taki sam.
Tak. Tak samo jak nie już słyszymy, nie wiem, muzykę dyskotekową, tempo 1-2, idziemy gdzie indziej. No nam się to nie podoba teraz. Przynajmniej nie mamy, w tym nastroju nie mamy ochoty na taką muzykę, chcemy gdzieś pójść, gdzie jest ambitniejsza muzyka. Tak samo z winem, jak gdyby, no my wiemy, że nie ma niczego niezwykłego w tej etykiecie. Co więcej, beczkowanie nową beczką jest techniką stosunkowo popularną na jakiejś tam półce cenowej, więc zakładamy, że za jakiś czas nasz gość znudzi się już tą wanilią i będzie wręcz odwrotnie, będzie szukał czerwieni, która jest mocno fruit forward, tak? Jest mocno owocowa, ale nie owocowa w rozumieniu marketowym, tak? Jak gdyby z wygotowanej truskawy, tylko daje więcej wrażeń organoleptycznych, tak? Jest, to wino jest tak samo intensywne jak to po tej beczce, ale ta intensywność nie jest uzyskana drewnem, czy co gorsza, nie dzikimi drożdżami, tak? Nomen omen, tylko jest uzyskana w sposób naturalny, po prostu przede wszystkim zdrowym owocem, pochodzącym z dobrego terroir i odpowiednio zwinifikowanym. Więc pewnie ten nasz gość, mamy nadzieję, za jakiś czas powie, że już nie chce pić win beczkowych, tak? Jak gdyby tylko chce sięgnąć po jakąś
tak,
czerwień.
To jest raczej taką naturalna ewolucja winopijców, nie?
To tak, jest taka, ale wiesz, ale też chodzi o to, że rzeczy, które nam się wydają ogranymi patentami, dla gości, którzy się z nimi do tej pory, to brzmi jak komunał, ale goście, którzy do tej pory się z nimi nie spotkali, to dla nich jest odkrycie
absolutnie
świata, tak? Mhm. I my to rozumiemy, że dla
hej,
nich jest to
bo to są dobre patenty. To no, działa.
Skoro działa, to jest dobre, tak? I teraz druga sprawa też, oczywiście na przykład nowozelandzkie Sauvignon Blanc, mhm, tak?
Jakby, bardzo no, dobry przykład.
Tak, i tak, wino przebój działa zawsze, tak? Gdyby i, ale dlaczego? No bo jeżeli ktoś pił przysłowiowe Pinot Grigio.
Wiedziałam, że powiedz Pinot Grigio.
Pedro
tak,
Giorgio. Oczywiście. Jeśli ktoś Pinot Giorgio pił po prostu, powiedzmy, ostatnie 2 lata, albo jakiś Irons z kartonu, tak, jak gdyby, no to jak trafi na Sauvignon Blanc, dobre jeszcze, tak, jeszcze dobre, no to po prostu jest rozłożony na łopatki. To on uważa, że wreszcie trafił na dobre wino, że okej, okay, to o to chodzi w białym winie, no teraz to ja to lubię. No ale ile można tą pokrzywę i kuwetę, tak, gdyby odbierać. No więc też zakładamy, że okej, okay, my rozumiemy, dlaczego nasi goście chcą pić Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, ale my już nie pijemy, tak? My już nie pijemy, no bo ile można, tak? Ile można słuchać tego przeboju, no?
Albo pijemy, tylko w innej interpretacji. Wiesz, na przykład Grey Walkie, Wild Sauvignon.
Tak, tak, nie.
Bo
ja
wiemy,
nie chcę,
że ono może też mieć tak, inną interpretację.
Jasne, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jako krytyka.
Nie, bo to nie jest krytyka, to jest stwierdzenie no, faktów.
Tak, tak. Ale ja na przykład oczywiście wolałbym i myślimy, żeby goście kiedyś sięgnęli po Dolinę Loary, tak? I to nie też tak, i to też nie podstawkę.
Powiedz mi tylko, że Dolina Loary, dałeś ten przykład, bo tam też Sauvignon Blanc jest.
Tak, 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 ale też nie jakąś podstawkę, mm-hmm, tylko też jakieś bardziej zaawansowane puy fumé, tak? Tak, żeby to tam, żeby zobaczyli, że ten sam szczep potrafi nie być takim bardzo prostolinijnym zieleniakiem, mm-hmm, tylko potrafi też roztoczyć mgiełkę, której w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Tak? Jakby, no, także to są to jest to nawiązanie też między. Tak. I podobnie jest z muzyką, tak?
Tak. Jakby,
no, jeżeli tak, mamy przeboje, po prostu łup, z motywem, który nam po prostu siedzi w głowie, po prostu już nie są te patenty, jak sobie pozbyć się piosenki, która siedzi w głowie. Trzeba ją sobie w całości wynucić.
Tak, znam ten patent.
Tak, tak.
Ale jak tu sobie w całości wynucić solo, które regularnie gdzieś tam usłyszę i później cały dzień chodzę. Ja nie chcę sobie tego
okay,
wynucić
dobra,
w całości.
Okej, dobra, teraz 5 minut na wynucenie solo, nie? Jak gdyby, a z drugiej strony też słuchamy utworów, słuchamy muzyki, czy to na przykład właśnie super przykład Hania Rani, tak? Gdyby od muzyki fortepianowej do elektroniki, ambient, tak? Jak gdyby dużo się tam dzieje w tym muzycznie, tak? Jak gdyby to nie jest coś, co raz, dwa zanucisz sobie, ale za każdym, ja mogę słuchać tego over and over again, i ciągle odkrywam tam po prostu coś nowego, tak? Muzyka, która dobrze na mnie wpływa, ale nie musi być catchy, tak? Nie
tak,
musi być,
tak.
No, jakby, i tak, tak samo jest też z winem. Pijemy doskonałe Cabernet Franc z Doliny Loary, tak? Jak gdyby to nie chwyta nas to. Może tam poza troszkę pirazynami, takimi, które są, ale te pirazyny są takim hakiem, który nas wciąga. Tak, ta zielona papryka, ale ona jest delikatna i to jest ten hak, który nas wciąga, ale potem właściwie nie wiemy, czemu nam to wino się podoba. Tak? Jak gdyby nie ma tam, nie możemy, nie jesteśmy w stanie rozłożyć jak przy prostym Primitivo czy Zinfandelu na elementy
tak,
pierwsze.
Bo tak? Wiesz co, o co chodzi według mnie, że my we wszystkim chcielibyśmy zachwytu od razu, bo my chcemy w ogóle wszystkiego od razu.
Bo takie są czasy.
Tak.
Jesteśmy
więc chcemy, żeby muzyka od razu weszła nam do głowy. Mm-hmm. Jak jest trochę trudniejsza i dopiero za 6. razem nam wejdzie, no to ona nie będzie aż tak bardzo popularna. I tak samo z winem. Nalewamy do kieliszka, wąchamy i ma być od razu wow.
Tak.
A tak nie jest z dobrymi winami. Często nalewam do kieliszka i mówię, wiecie co, ono się pokaże dopiero za kilka minut, trzeba poczekać,
no, to jest trzeba
otworzyć.
Wiedzę, żeby to
dokładnie.
Tak, podejść
ale do wiesz, ja też miałam wine bar i pamiętam, że no jakby, wiesz, niefajne też jest to, że ludzie w pewnym sensie są zmuszeni do dokonania tego wyboru w ciągu kilku sekund, tak? No. Nalewasz im wino do kieliszka i oni muszą podjąć decyzję. Jeżeli nie mają wiedzy, no to ta decyzja jest dla nich trudniejsza niż dla
Oczywiście,
ciebie czy
że
dla
tak,
mnie.
Ale dlatego też i za... Dlatego też i za jest pojęcie wina na kieliszki. W sensie, kiedy ja dokonuję zakupu wina, czy decyduję się, żeby zamówić jakieś wino.
Tak, to jest ciekawe, żeby nasi widzowie i słuchacze się dowiedzieli, że jest coś takiego jak wino na kieliszki.
No tak, to ja, jak gdyby, ja już te wina segreguję i już wiem, które to wino, które wino będę lał na kieliszki. Albo na przykład próbuję wina i mówię, no nie wiem, ale myślę, że u mnie na kieliszki się sprawdzi. Od razu dodam, że nie mówię o...
I to nie znaczy, że to jest gorsze wino.
Nie mówię o gorszym winie. To nie znaczy, że to będzie właśnie Pinot Giorgio czy Primitivo.
Nie obrażając Pinot Grigio. Ja bardzo lubię to już zrobione.
Nie, jak gdyby mam nadzieję, że nasi słuchacze, widzowie rozumieją, że to jest, mówimy pewnym żargonem.
Tak, i uproszczeniami.
I uproszczeniami. Mówiąc Pinot Giorgio żartobliwie, czy Pinot Grigio, nie deprecjonujemy tego szczepu, ani win. Jest jakaś apelacja włoska na Pinot...
Grigio?
No.
Apelacja z Pinot Grigio? Chyba nie.
No, to też jest taki znaczący trochę.
Tak, więc istnieje taki koncept wina na kieliszki, prawda? Że to jest takie wino, które niekoniecznie jest gorsze, ale ty wiesz, że ono po prostu od razu się pokaże, nie?
To jest
takie wino, które wlewasz i ktoś je doceni.
Tak, po pierwsze, tak, ktoś je doceni, jest charakterystyczne, to jest ważne.
Tak.
Jest nieskomplikowane. Oczywiście też cena ma znaczenie, aczkolwiek mam tu bardzo szeroki zakres możliwości, no ale też jak gdyby pewnych bardzo drogich win nie wezmę na kieliszki. Ale to wino ma być właśnie takie, ma być też charakterne, ma być jakieś.
To samo pomyślałam.
Tak. Musi być jakieś. Tak? Ja muszę
Znaczy, że wina wybitne nie są jakieś, tylko po prostu są bardziej trudne, wielowarstwowe.
Tak. Ale my też staramy się takie wino mieć, no tylko na przykład jedno, tak, w karcie. Kieliszkowej oczywiście, tak? Także bo czasami mamy też gości, którzy okej, dobra, wszystko już spróbowałem, co tu
tak,
jeszcze można,
tak.
Co można spróbować. Albo przychodzą goście z jakimś tam backgroundem już i oni patrzą na kartę i o, macie to, ciekawe, super. Dobrze, poproszę, nie?
Dobra, słuchaj, przechodzimy do kolejnego tematu. Z muzyki poważnej i jazzu przechodzimy do twojego rapu. Przepraszam, hip-hopu.
Rap to jest technika melorecytacji.
Okay.
Czyli to jest coś tak jak instrument, tak? Gra na skrzypcach i rap, tak? Jak gdyby to jest po prostu technika muzyczna.
Okay.
A hip-hop jest przede wszystkim pojęciem społecznym, kulturowym. I między innymi muzycznym.
Będziemy mówić o hip-hopie. Dziękuję. Widzisz, mówiłam, że ja się na muzyce nie znam. Zresztą powiedziałam, że na winie też się nie znam, więc w ogóle pozdrawiam serdecznie, co ja tutaj robię. Dobrze. Chciałabym porozmawiać o tym, jak to hip-hopowcy rozsławili szampana.
Krystal.
Od razu wiedziałeś, co chodzi, ale chciałabym zacząć od początku. No więc absolutnie, Krystal. W latach 90. był podobno taki klub dla hip-hopowców, Tunnel, w którym podobno właśnie Krystal, Moet i Dom Pérignon lały się hektolitrami, może nie, ale zdecydowanie butelkami, wiesz, po prostu wchodzi.
Moet, Dom Pérignon.
Dokładnie,
tak.
Właśnie. I zobaczysz, że to są zawsze takie znane, wielkie marki, znane domy szampana.
Tak, Moet jest tanim szampanem.
No tak, dlatego wiesz, jak sam wspomniałeś Krystala, tak? Jak Jay-Z podpisał kontrakt, no to nie podpisał kontraktu z Moetem, tylko podpisał kontrakt z Krystalem. Tak. Ale chodzi o to, że niesamowicie wpłynął hip-hop na popularyzację szampanów, zwłaszcza tych marek. I znalazłam, słuchaj, tutaj taki nawet wykres, mam tu niesamowity wykres, jak to ilość piosenek hip-hopowych w latach 90., zwłaszcza w roku 1999, spowodowała niesamowity pik, wzrost sprzedaży szampana w Stanach Zjednoczonych, Moeta konkretnie. I wiesz, i tu jest taki wykres, który wiesz, no tam idzie w górę i nagle jest taki, bo Moet, wiesz, jest wspominany w wielu piosenkach.
A to jest szalenie dziwne, dlatego że rynek amerykański jest największym rynkiem na wino na świecie. I nie pomyślałbym, że hip-hop, który owszem jest, no w tej chwili oczywiście rządzi kulturą muzyczną w Stanach, natomiast zaczynał dosyć z niskiego poziomu.
Dokładnie, bo też o tym czytałam, że przecież hip-hop na początku to była reprezentacja zwykłych ludzi ulicy, których na pewno nie stać jest na szampana.
Tak, no ale to właśnie dotkniemy, mam wrażenie, że podzielę się z tobą taką ciekawą historią. Mianowicie to wynika z tego, że czarnoskórzy mieszkańcy Ameryki, obywatele Ameryki są oczywiście, znaczy byli, są, no jest to jakieś uproszczenie, ale są to z reguły ludzie ubodzy, niezamożni, mówiąc eufemistycznie. A już na pewno, jeśli chodzi o mieszkańców dużych miast, takich jak Nowy Jork na przykład, gdzie hip-hop tak naprawdę powstał. Ci ludzie, these people, no oczywiście bieda nie jest fajnym stanem z różnych powodów. I też no, byli zapatrzeni w to, co się dzieje w tych lepszych dzielnicach, jak sobie żyją biali. Tak? No, to jest temat rzeka cały w ogóle. Bardzo stąpamy po kruchym lodzie. Nie chcę, żebyśmy zaraz nas ktoś skancelował. W każdym razie, kiedy ci obywatele zarabiali większe pieniądze albo mieli do dyspozycji większe pieniądze,
czyli to, na przykład artyści hip-hopowi, którzy zaczynają
na przykład
być
artyści hip-hopowi,
sławni.
Tak. Ale nie tylko. Sięgali po takie ikony, po takie symbole luksusu.
Symbole statusu.
Tak, ale teraz tak. Ale co ciekawe, co jest symbolem statusu? W Polsce to my wiemy, tak, wiadomo, BMW, domek za miastem, jakieś lepsze ubrania i tak dalej. Kiedyś to był magnetowid. Ale co było symbolem dobrego statusu dla czarnoskórych obywateli Ameryki? To były rzeczy, które oni utożsamiali, uwaga, z zamożnymi białymi ludźmi. I tutaj jest bardzo śmieszny kazus, bardzo śmieszny case, na przykład firmy odzieżowej Timberland. Ubrania tej firmy zostały spopularyzowane też przez hip-hop, jak Krystal. Sprzedaż, myślę, że w swoim czasie no, co najmniej 75% tych ubrań kupowali ludzie na całym świecie, utożsamiający się z hip-hopem. Ale impuls ku temu dali oczywiście artyści hip-hopowi czarnoskórzy ze Stanów. Dlaczego wybrali oni sobie firmę Timberland? Otóż nie wszyscy o tym wiedzą, ale firma Timberland jest firmą, której targetem są emeryci.
Okay.
Są emeryci mieszkający poza miastem. Kto w Stanach jest emerytem mieszkającym poza miastem, który chodzi po lesie, z reguły swoim lesie i już mamy trop, tak? Jak gdyby jest to marka, która była stargetowana na uprawiających aktywność fizyczną emerytów, no ludzi już w takim wieku poprodukcyjnym albo zbliżającym.
No i wiodącym spokojne życie
staruszka, tak, no tak outdoor,
którego stać na wszystko.
Tak, tak, jeśli... Tak. Ludzie, którzy polują, tak? Jeżdżą na polowania, jeżdżą na ryby. Tak? No, to są takie rzeczy, które w Stanach robią ludzie bardzo zamożni. Stąd też ubrania Timberland były po prostu bardzo drogie. Po pierwsze, bo były doskonałej jakości, a po drugie mogli sobie na to pozwolić. Tak? Jak gdyby to były ubrania drogie, dobrej jakości dla ludzi dysponujących odpowiednim budżetem. No więc co zrobili nasi milusińscy, jak po prostu poczuli przypływ pieniędzy?
Kasiorki.
Po prostu ruszyli, nie po Adidasa, który jest hip-hopem od początku, tak? I nie po Adidasa, w którym chodzili, w którym zakładali ten hip-hop i tak, którym stali na rogu ulicy i grali w kości, no tylko ruszyli po tego emeryckiego, białego Timberlanda, na którego nigdy nie było ich stać. Z słynnymi miodowymi traperkami, które do tej pory to są bardzo drogie buty, podrabiane oczywiście przez wszystkie firmy. Także no, jak już się o ubrali w te puchówki Timberlanda, jak już założyli te miodowe traperki, no to sięgnęli po następne symbole statusu, a
co jak szampan,
który widzieli, który kojarzyli z zamożnymi białymi ludźmi, no kto pije szampana? No nie, no w czarnych dzielnicach nie piło się szampana, tak? Tylko piło się 40-uncjowe piwko ze sklepu na rogu, a szampan był utożsamiany z bogatymi, zamożnymi białymi ludźmi. Stąd też ten szampan się tam pojawił. Na przykład tak. Szampan, a nie na przykład, nie wiem, strzelam, Porto na przykład, tak?
Jak już Jay-Z tam, wiesz, wypił te hektolitry szampana, bo był sponsorowany przez Krystala, to w swoich piosenkach zaczął też mówić, słuchaj, o Barolo. Jak chcesz być ze mną, sięgną i otwórz gaję. Rozumiesz, to są takie teksty.
No, ale to
teksty.
Już śmierdzi już product placementem solidnym.
To są takie teksty, tak. Ale wiesz, no, zawsze ten Krystal był product placementem, bo to jest ciekawa historia, że no, on miał podpisaną umowę i w wielu piosenkach musiał wspominać o tym Krystalu. I jest taka jedna piosenka, Show Me What You Got, gdzie jest taka scena w teledysku, że on siedzi, wiesz, tam w karty gra, jakaś piękna dziewczyna i w ogóle mnóstwo ludzi wokół niego. Podchodzi do niego kelner z Krystalem, z butelką Krystala, wiesz, pokazuje mu, a on do niego tak, wiesz, tak lekceważąco tak go odrzuca ręką.
I to był koniec kontraktu.
Dokładnie, kontrakt z Krystalem się skończył, za to Jay-Z miał wówczas już swoją markę szampana, tak. Ace of Spade.
Tak.
I wiesz, i on tak po prostu lekceważąco go oddala i za chwilę ten sommelier podchodzi do niego, otwiera takie, wiesz, pudełko, tak. A w środku jego szampan w złotej butelce. I on wtedy tak, to może być. Nie? Więc chciałam też z tobą pogadać o tym, jak dużo tak naprawdę też muzyków w ogóle weszło w pewnym momencie w produkcję samego wina, nie? Bo tych przykładów jest absolutnie mnóstwo.
No, ja może przede wszystkim sam współprodukowałem taką współpracę.
No i
nasz artysta Oester współpracował z marką Hennessy.
Dokładnie,
to
pamiętam.
To jest koniak oczywiście.
No tak, ale to z klasyczny. Winem bardzo blisko no. Ta sama grupa co Moet, Dom Pérignon, Guinard.
No, także więc znam to od drugiej strony, tak? Mhm. Jak taka współpraca wygląda. Myślę, że Hennessy byli zadowoleni z tej współpracy. My też. Zrobiliśmy fajną trasę koncertową, którą sponsorował i który patronował Hennessy. To jest no, muzyka Oester. Też często trafiała do bardziej wymagającego słuchacza. I szczególnie w tamtym okresie, to był okres po płycie Życie po śmierci, też mieliśmy aranżację na kameralny zespół z harfą, z perkusją i graliśmy w tą trasę też w nietypowych miejscach, w teatrach w całej Polsce. Także to taki był
cały... Wyobraź sobie, że wtedy, kiedy on miał tą trasę, moja najbliższa przyjaciółka pracowała dla Moet Hennessy i była na jego koncertach, chyba ze dwóch, i mi opowiadała,
super.
Że to było takie przeżycie w ogóle.
Tak. No Adam jest bardzo charyzmatycznym artystą, co też ma znaczenie. Także też marki szukają artystów, którzy są jacyś. Tak. Tak? Mówiliśmy o winach charakternych i artysta też, artysta fajnie jak jest, jak ma ADHD, fajnie jak jest trochę narcyzem, bo wysoka samoocena jest tutaj potrzebna, żeby przetrwać w tej grze mentalnie, psychicznie.
Żeby się nie zniszczyło.
Żeby to nie wyprało.
Musisz być twardy, jak Duda.
Twardy, tak, ale twardy w trochę innym, to musi być taki soft power.
Jak Duda.
Tak. Nie, no bo często właśnie, najgłośniej szczeka często najsłabszy pies. A tutaj to trzeba mieć taką wytrwałość. No i ta współpraca myślę, że była ciekawa. Także u nas też marki.
Tak.
Zresztą nie tylko Hennessy, nie tylko z Oester ta współpraca się w Polsce układała. Tak? No to wiadomo, że to jest też takie w Polsce skomplikowane, bo jest zakaz reklamy alkoholu. Niestety zakaz reklamy wina też jest.
No. Jest to duży problem w ogóle. Mm-hmm. Nie będę z tobą jakoś rozwijać tego tematu, ale tak, chcę zrobić oddzielny odcinek na ten temat, bo spotkałam się właśnie z takimi sytuacjami, na przykład, że ktoś nie chciał ze mną zrobić wywiadu a propos mojej książki, bo oni nie reklamują alkoholu. Mhm. Moja książka nie jest reklamą alkoholu. To jest historia cywilizacji.
Ale może być tak spostrzegana.
I to mi się nie podoba. No, wiem, to mi się nie podoba i ja się na to nie godzę.
Oczywiście i słusznie. No, szczególnie, że mamy tutaj hipokryzję. Mamy hipokryzję tutaj taką, że państwo zakazuje reklamy alkoholu, ale też z alkoholu żyje.
Tak.
Tak, mamy, nie możemy reklamować dobrego wina, którym się nikt nie upije. Nie dlatego, że, nie, że tam nie ma alkoholu, tylko po prostu nikt tego nie robi dobrym winem. Nie możemy reklamować dobrego wina, a do 12 czy do 13 tam milion małpek, które są u nas legalne, tak? Jak gdyby mamy najgroźniejszy narkotyk dostępny
na stacjach wszędzie.
W dawce jak gdyby podręcznej, tak? Jak gdyby. No więc to wszystko się tutaj nie trzyma.
Żeby ułatwić, tak?
Żeby ułatwić, tak? Jak gdyby. No bo mamy też kraje, gdzie sprzedaż alkoholu jest bardzo restrykcyjna, no ale ona jest tam restrykcyjna konsekwentnie, tak? Właśnie Skandynawia na przykład, tak? Tam to państwo od początku do końca rzeczywiście kładzie, reglamentuje alkohol i bardzo kontroluje jego spożycie i nie mówiąc o reklamie. No a u nas tutaj właśnie z jednej strony nie możemy reklamować Barolo, a z drugiej strony możesz na stacji benzynowej kupić małpkę wódki. Mm, I wypić i ruszyć w trasę dalej.
Absolutnie. To już słuchaj, przejdźmy teraz do znanych muzyków produkujących wino. Czy piłeś jakieś takie wina zrobione przez
tak,
muzyków?
Tak, piłem oczywiście to wino Stinga.
Myślałam, najbardziej znane chyba. I Palagio,
tak.
Toskania.
W wersji, to było chyba Message in the Bottle, ale nie jestem pewien. W każdym razie jakąś jego podstawkę. Mm-hmm. I powiem ci, że byłem zaskoczony na plus. Mm-hmm. Dlatego, że po pierwsze, no sam patent, że Sting robi wino, no to już jak gdyby pokazuje, że trzeba uważać ten marketing. Może widać, że tu marketing jest istotny, tak? No bo równie dobrze Sting mógłby robić wino i nie sprzedawać tego jako wino Stinga, tylko...
Tak, bo wielu, znalazłam przykłady wielu muzyków, no właśnie, którzy właśnie pozostają
incognito
w cieniu.
No tak, incognito, tak, robią to wino, bo robią to wino po prostu dla pasji. Znaczy oczywiście też na miejscu Stinga bym wykorzystał swój wizerunek, natomiast no, jest to już jakimś takim lampką, że marketing jest tutaj olbrzymi, więc może się zdarzyć, że olbrzymi marketing idzie w parze z kiepskim winem.
Absolutnie.
Co się zdarza.
Ale to byłem nie jest źle.
Tak, ale zaskoczony na plus byłem. Poza tym też czytałem, była tam afera przez moment, że Sting chyba powiedział w jakimś wywiadzie, że przy zakupie tej winnicy został oszukany, bo on ją kupił od jakiegoś hrabiego czy księcia włoskiego, który przy zakupie poczęstował go Barolo.
Aha, i Sting myślał, że będzie robił Barolo.
Znaczy tak, no w ogóle zupełnie inne wino mu polał.
Barolo, przypomnijmy, Piemont, jesteśmy
tak,
w Toskanii.
Tak. Nie Chianti. Ale z drugiej strony też Sting napisał, że w tamtych czasach nie byłbym w stanie odróżnić Barolo od mydła. Więc nie wiem, jak to go, że tak powiem, sprowadziło na manowce. W każdym razie no, chodziło o to, że inne wino, że jako przykład, co ta winnica może zrobić, było polane wino, które nie pochodziło z tej winnicy. I poczuł się oszukany i z tego się zrobiła afera, bo już wprawdzie sam książę czy hrabia nie żyje, ale żyje jego syn, który tam zapowiadał jakieś kroki wobec Stinga. Także wyglądało to troszkę na to, co zresztą nie jest jakimś nieprawdopodobnym scenariuszem, że przyjeżdża bogaty Anglik, a Włosi robią z nim interes, na którym oni dobrze wychodzą. Więc to też brzmiało racjonalnie. Natomiast wino, powtarzam, no było nie było to może najlepsze Chianti, jakie piłem, ale było fajne.
Ale wiesz, podobno można czasem pójść na degustację, a przy okazji Sting ci zagra na gitarze.
A no,
więc...
tak.
Tak, to nie jest najlepsze Chianti, to i tak jesteś
zachwycony. Tak, to jest też swoją drogą, jeśli rzeczywiście to dodatkowe jeszcze to wino pije się u niego, no to już jest experience na całego. Więc to tłumaczy.
Lenny Kravitz robi swoje wino, mm-hmm. John Bon Jovi, mm-hmm. a najbardziej mi się spodobał projekt Two Wolves, mm-hmm. dwa wilki. Mm-hmm. To jest projekt w Kalifornii, Pink. Mm-hmm. I wiesz, co mi się spodobało, kiedy czytałam o tym projekcie? Mm-hmm. Że Pink, ona się tym nie chwali, mm-hmm. natomiast faktycznie poszła do szkoły, mm-hmm. postanowiła pójść na studia enologiczne.
No, jeszcze nauczyć. Polscy winiarze to robią.
Ha, widzisz. A Pink stwierdziła, ona naprawdę to zassało u niej, wiesz, naprawdę się zachwyciła, chciała zrozumieć, jak się robi to wino, poszła się nauczyć, jak się robi to wino i ona naprawdę robi sama to wino.
Super.
I to jest piękne.
No, jest ciężka praca. Mm. Myślę, że ciekawa jestem, czy Pink robi pruning i zbiera grona.
Tak czy siak możesz mieć pracowników, ale fajnie jest, że naprawdę chciała się nauczyć, że naprawdę poszła w to i że jakby nie robi sobie zdjęć ze swoim winem, które tak naprawdę jest robione przez wszystkich, tylko nie ją. No bo wiesz, taki projekt jak John Bon Jovi, on to zrobił z producentem z południa Francji, z Languedocji, bardzo wielkim, znanym producentem, Polem Massem bodajże. I jakby wiadomo, że on tam się nawet nie pojawia na pewno.
Bon Jovi jest de facto négociant distributeur.
Dokładnie. Więc tak to jest. Ale równocześnie mam takie też wrażenie, że te wina robione przez znane osoby raczej cieszą się taką dosyć niezbyt dobrą opinią.
Tak, tutaj no jakiś jest taki instynkt, myślę, że dobry. No właśnie to, o czym mówiłem z tym Stingiem, marketing, że gdyby... Wiesz co, też mi kiedyś... mój kolega kiedyś powiedział mi pewną rzecz, bardzo mądrą, na temat marketingu. Bardzo częstym błędem przy takim domowym marketingu jest, czyli coś, że ktoś się coś wymyśli i mu się wydaje, że to zagra. To jest to, że łączymy markę z jednego świata z drugim światem. I nam się wydaje, nam, czyli albo specom od marketingu, albo właśnie osobie zainteresowanej, czy tam inwestorowi, nam się wydaje, że ta marka z tego świata w cudowny sposób przetransportuje się i osadzi się
będzie
w tym
tak
nowym...
Będzie tak rezonować.
Tak, i będzie rezonować i osadzi się w nowym świecie. A tymczasem najczęściej to nie działa. Dlaczego? No, trzeba po prostu zwrócić na logikę. Jeżeli jesteś doskonałym wokalistą, doskonałym muzykiem, potrafisz ściągnąć tłumy na swoje koncerty, dlaczego to ma znaczyć, że zrobisz dobre wino? To kompletnie nie ma żadnego sensu i nie ma...
Fan Stinga nie musi lubić Chianti.
Po pierwsze. Po drugie, jest jeszcze... Zwracam uwagę na te światy. Na przykład gdyby Sting czy John Bon Jovi otworzyli na przykład Szkołę Młodych Talentów.
Absolutnie.
Albo na przykład swój model gitary. Tak? Albo swoją sieć klubów muzycznych. To już to ma sens. Tak, no, zna się, tak? No, ściągnął tłumy. Jak gdyby wie co robi. Jak gdyby, jeśli mam iść do jakiejś szkoły młodych talentów, no to pójdę do szkoły młodych talentów Bon Jovi, tak. A nie do Anonima, tak? Jak gdyby. No ale wino i muzyka tutaj nie ma połączenia. To samo też jest często w gastronomii. Dlaczego upadają knajpy, które są zakładane przez aktorów? No. A gdzie związek? Na Boga, tak? Ale poszedłbym sobie do jakiejś knajpy, ale takiej prowadzonej przez aktora, nie?
Tak.
A dlaczego przez aktora, a nie przez listonosza na przykład, tak? To nie ma żadnego związku. Oczywiście chodzi o sławę, ale to jest uproszczenie, bo ta sława się nie tłumaczy. To są inne systemy walutowe. Inne systemy walutowe. Owszem, to czasami działa, kiedy na przykład ten aktor się pokazuje w tej restauracji. Tak. I wtedy masz, ale to wtedy idziesz do tej restauracji i ona nawet nie musiała być... To nie musiała być jego restauracja. My byśmy poszli do KFC, jeśli byśmy go spotkali.
Tak.
I byśmy mieli ten sam experience. Bo widzieliśmy go, przybiliśmy mu piątkę, zrobił sobie z nami zdjęcie. Fajnie, ale przy okazji zjedliśmy. Ale co zjedliśmy, to z nim nie ma żadnego związku. Dlatego te knajpy zakładane przez aktorów w Stanach, tak Planet Hollywood, i pewnie tych pomysłów było znacznie więcej. Czy u nas zresztą... To, co potem przeewoluowało do wina Kondrata, tak, jak gdyby, ale na początku to była restauracja trzech aktorów, no, ale oni sami się zorientowali, że to nie działa, no, tak.
Ale jednak właśnie Marek Kondrat pokazuje, że można przejść tą ewolucję i dzisiaj już jest bardziej kojarzony jednak ze światem
wina. No tak,
wina,
ale
nie?
Marek Kondrat sprzedaje wina nie dlatego, że jest aktorem.
Tak.
Abstrahując od faktu, że już nie jest zawodowo, tak, tylko sprzedaje w tej chwili wina jako osoba znająca się na winach.
Tak.
Kondrat jest marką w świecie wina już.
Tak. I to jest ten przykład mi
tak,
się właśnie
podoba. On ją stworzył, tak? On nie przeniósł...
Ale się zaangażował w to, nie?
Tak. No, ale on się zna na winie i pracuje z winem.
Tak, jak Pink już teraz.
No właśnie.
Tak. A tak mi się przypomniało, to w ogóle nie ma związku z... Znaczy to ma związek z muzyką, ale niekoniecznie z winem. Pamiętasz tę popularność takiej restauracji śpiewających kelnerów? Co to był za durny koncert? Co to w ogóle było?
Ja byłem w takiej restauracji w Zakopanem.
Jak?
To już w ogóle jest w ogóle no. spiętrzenie.
I co, i śpiewali takie góralskie przyśpiewki?
Coś tam śpiewali, no więc ja byłem bardziej zajęty jedzeniem, szczerze mówiąc. Uh-huh. Natomiast jeśli by zadziałało, to by nie było głupie, bo jak jest głupie i działa, to nie jest głupie. Ja mam takie no tak. powiedzenie. Natomiast jak nie zadziałało, no to sam się patent ocenił. Natomiast myślę, że to chodziło w ogólnym ujęciu, chodziło o ten taki właśnie experience gastronomiczny i żeby też, że goście przychodząc, żeby jednak być takim miejscem, gdzie ludzie nie przychodzą się najeść.
Tylko przeżyć.
No wiesz, ale nie jest to do końca śmieszne, bo oczywiście śpiewający kelnerzy to jest troszkę ekstrawagancki i może prostacki pomysł. Natomiast de facto jak chodzimy do dobrej restauracji, czy za granicą, aż w Polsce jest ich coraz więcej, to stąd są te menu degustacyjne, stąd są te talerzyki, bo często nie chodzi o to, żeby się najeść,
nie.
tylko uczestniczymy w jakimś misterium, tak? Jak gdyby często dla nas też samo wyjście jest wydarzeniem, tak? No, troszkę inaczej się ubieramy, trochę inaczej się zachowujemy, tak? Mamy tą twarz dla ludzi wtedy.
I przeżywamy te momenty jak u Amaro.
Kojarzysz? No tak, tak, tak.
Że
tak.
On nazywał
miałem
swoje
przyjemność
momenty.
Być. No. Oczywiście. No ale nie tylko Amaro. Gdyby, tak. Ja mogę pójść nawet do przeciętnej dobrej restauracji. I jeśli tam będzie dobry serwis, tak? Jeśli tam będzie dobry serwis, to jest to dla mnie jakieś misterium, to dla mnie jakieś przeżycie, tak? Ja przychodzę. Dlatego serwis jest tak ważny. Tylko serwis nie jest ważny. Serwis jest najważniejszy w gastronomii. I w wine barze, i w knajpie, tak? Jeśli nie ma serwisu dobrego, jeśli nie ma dobrego serwisu, to nie ma knajpy.
Absolutnie.
Nie ma knajpy.
Słuchaj,
bo ja sobie sam mogę wyjąć z lodówki, sobie pokroić i sobie nałożyć. Tak gdyby, tak?
Ja już nie wrócę do jednej restauracji, słuchaj, w Lizbonie, w której byłam ostatnio z moimi przyjaciółmi, którzy tak mają, wiesz, po 60 są. I kelner do nas podszedł i słuchaj, cały czas z nami rozmawiał z rękami w kieszeniach. Cały czas. Nie wyjął ich w ogóle ani na moment.
Może to taka maniera, że może
no,
mu kazali.
Taka maniera, bo wiesz, bo restauracja była bardzo taka cool, nie?
Na deskorolce podjechał.
Wiesz. No, mamy różne wina i w ogóle jest
tak,
naturalne.
Tak. Wiesz co, ale
i te ręce w kieszeniach.
No.
A wiesz, a sytuacja jest taka, że ty siedzisz przy stoliku i kelner jest nad tobą, on nad tobą góruje i wydaje mi się, że z tego też wynika to, że kelner powinien być znacznie bardziej uprzejmy i w pewnym sensie trochę taki...
Tak, ale ja się
bo on jest nad tobą.
Ale wiesz, ja też byłem teraz też w polskiej restauracji nowej. Taki bardziej fine.
I wymieniłem
uwagi, wszystko się zgadzało i wymieniłem uwagi właśnie z moim kolegą. Mówię, wiesz co, jak na mój, a ja oczywiście przychodząc gdzieś do jakiegoś miejsca, to w tej chwili jestem w ogóle, wiesz, po prostu mega wyczulony, ale nie po to, żeby krytykować, nikt mi za to nie płaci, ale żeby też jakieś doświadczenia brać pod swoim kątem, nie?
Tak, żeby
było wyjść z tego słoika, popatrzeć jak to jest gdzie indziej i dobre rzeczy naśladować, a złe rzeczy
unikać,
tak? Jak gdyby. I mówię, jak gdyby, wiesz co, no niby wszystko się zgadzało, ale dla mnie kelnerzy mieli taki troszkę za bardzo attitude.
Aha, ojejku.
Taki nie wykroczyli poza pewną granicę, tak?
Ale trochę nie jest ci przyjemnie.
Ale
nie?
Znaczy, wiesz co, może inaczej troszkę, w sensie jak gdyby nie, że było nieprzyjemnie, ale jak gdyby właśnie oceniam z punktu widzenia właśnie restauratora, wiesz, kogoś, kto inwestuje w gastronomię i bo ja, jak coś robię, to chcę, żeby to wszystko dobrze działało. Ja chcę, żeby wszystko było okej. Okay. I wydawało mi się, że właśnie, że taka troszkę zapewni siebie, troszkę za bardzo wyluzowani, troszkę za bardzo u siebie. Wiesz, takie jest coś takiego i bardzo ciekawą rzecz na temat serwisu powiedział Piotr Kamecki.
Okej.
Że w jego obecnym zajęciu, czyli handlu winem, tak, sprzedaży wina, bardzo pomaga mu jego doświadczenie sommelierskie, gdy pracował w gastronomii. I on określił to w ten sposób. To zresztą nomen omen z podcastu też usłyszałem, że jak on to idzie? Takie, że lekko zgięta sylwetka, że lekko zgięta sylwetka i troszkę przymknięte, też troszkę przymknięte oko na pewne rzeczy, w sensie u gości oczywiście, tak? Nie u siebie.
Tak.
Że trochę taka postawa lekko zgiętej sylwetki, tak? Że to doskonale robi, to doskonale robi.
Ale to o tym właśnie, to jest dokładnie
i tego oczekujemy, i tego oczekujemy.
Bo my jesteśmy niżej, ta osoba jest nad nami, niech ona tak trochę...
No nie, no ale jak gdyby też w sensie...
Ale też w innych kontekstach.
No tak, ale rozumiem. Zobaczmy teraz, dlaczego... A druga dla mnie... ważna osoba, Adam Pawłowski,
tak,
MS.
Ja myślę o Adamie Pawłowskim, który napisał świetną książkę o gościnności.
Tak, gościnność. W sensie, nie chodzi o to, że chcemy przyjść do restauracji i żeby tutaj nam usługiwano jak służący w dworze, ale ten kelner, serwis ma być na takim poziomie, jak my przyjmujemy gości w domu. Tak? Jeśli ktoś nas zaprosił na przykład na obiad albo na spotkanie, do niego przychodzimy, no to on się nie zachowuje, on nie ma attitude.
Tak?
No, tak. A jeśli tak, to zapytam się, ale przepraszam bardzo, ale to coś nie...
Nie w porę,
nie w porę coś się stało, tak? Jak gdyby to może mówimy się innym razem, tak? Jak przyjmujemy gościa, to nie pokazujemy mu, że jesteśmy u siebie, nie traktujemy go z taką dezynwolturą, no chyba, że dwóch bro, tak? chyba, że dwóch bro nawzajem sobie prawią po prostu żołnierskie żarty, no ale jak jest to w parach, no to generalnie jest kultura, tak? I tego samego oczekuje się też po restauracji, barze, że przychodzimy i ci ludzie nas obsługują tak, jakby się cieszyli z tego, że u nich jesteśmy.
Ma być miło.
Ma być miło, ma być fajnie, jak gdyby i tutaj nie ma... I to jest trudne, tak? Jak gdyby, to jest trudne, ale trzeba zacząć od pewnej ideologii, tak? Może ideologia to złe słowo, ale od briefu, nie wiem jak to powiedzieć, w sensie jakieś założenie musi być, że to są nasi goście, więc my zachowujemy się gościnnie, tak jakby ci ludzie do nas przyszli, do domu. I nie ma znaczenia, że ja mam zmiany od 14 do 24, tylko... To jest moje miejsce, które reprezentuję.
I każdy gość musi się poczuć, jakby był twoim pierwszym gościem danego dnia, tak? A nie
21. No dokładnie, no. No to też się ma to też ma zastosowanie do pytań, czy jeszcze jeden kieliszek wina.
Tak, okej. Okay.
Tylko ja zawsze, czy może wino?
Dokładnie. No dobrze, słuchaj Marcin, było mi bardzo miło.
Nie za dużo o muzyce, ale...
Nie o muzyce, było bardzo dużo.
No może tak, no muzyka i wino. Tak
muzyka powiem. I wino, mm-hmm. Przecież jakby nie samą muzyką człowiek żyje, tylko też
i winem też.
Bardzo mi było miło, ja myślę, że było dużo o muzyce ciekawych rzeczy, których myślę, że nasi widzowie nie wiedzieli, na przykład wiesz, jak to hip-hop wyniósł szampana, o trasie OSTR, wiesz, też nie wszyscy musieli wiedzieć i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Bardzo ja polecam moją książkę, w której jest...
Polecam. Bardzo ładnie wydana książka, to mogę powiedzieć teraz. Bardzo mi się podoba.
I cała można ją kupić szata. U ciebie w Winem po Wiśle, więc
tak.
Zapraszam.
Można ją kupić w Winem po Wiśle. Zachęcam. Dobre miejsce, żeby się napić wina
i poczytać.
Poczytać też. Może kupić i poczytać.
Kupić i poczytać.
No, nie ma za bardzo warunków tutaj do czytania, ale żeby wziąć książeczkę do domu na pewno.
I też od siebie przecież można kupić wino na wynos, przypomnijmy.
Tak,
to
tak.
Też...
I można od razu wziąć butelkę do tej lektury na miejscu i na wynos, także zapraszam.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję ci bardzo.